Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli w to miejsce męki. Lecz Abraham odrzekł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Tamten powiedział: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdy kto z umarłych przyjdzie do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Mamy Łazarza i bogacza. Dlaczego bogacz jest bezimienny w tej przypowieści?
Tutaj ten bogacz, można powiedzieć, że jest nawet bohaterem tej przypowieści bardziej niż Łazarz, ale stanowi on pewną taką kategorię ludzi. Chodzi tu o ludzi, którzy, tak jak mówiliśmy niedawno, którzy dali się opanować dobrom materialnym. Którzy nie tyle posiadali, ale co dali się posiąść.
Dali się opanować, dali się posiąść tym bogactwom. Jak wychodzić z tego bądź co bądź nałogu?
A Pan Bóg próbuje nas tutaj różnymi znakami jakby wydobywać z tego. Są znaki łagodniejsze, są znaki bardziej, można powiedzieć, na ostro. Tutaj mamy w Ewangelii taki znak na ostro, to znaczy Pan Bóg przestrzega nas przed tym, że każdy kiedyś zda przed Nim sprawę i że te wybory, jakich dokonujemy za życia, będą miały swoje przełożenie na czas po śmierci. I tutaj widzimy, jak przeżywa to ten bogacz. Tutaj też mamy taki ciekawy aspekt, że on prosi, żeby posłać właśnie Łazarza z jakimś takim orędziem, żeby do swojej rodziny, żeby ci jego bracia się zmienili. I ciekawa jest odpowiedź tutaj Abrahama. Mają Mojżesza i proroków. To jest też takie pytanie dla nas dzisiaj. Dlaczego Pan Bóg nie robi cudów? A gdyby ktoś z umarłych do mnie przyszedł, to ja się nawrócę. Wcale tak nie musi być. Mają Kościół, mają słowo, mają sakramenty, mogą się nawracać.
Znaczy tylko otwarci na przyjęcie wiary mogą odczytywać znaki Boże i czy rzeczywiście kiedy wierzymy, wtedy potrafimy te cuda odczytywać?
Wiara to nie jest nasza inicjatywa, to jest inicjatywa Pana Boga. To Pan Bóg nas zaprasza do wiary i teraz my możemy odpowiedzieć pozytywnie albo negatywnie. I to jest jakby już nasza decyzja. Więc każdy otrzymuje łaskę wystarczającą jakby do przyjęcia wiary. Wszyscy jesteśmy powołani. Pan Bóg daje nam taką możliwość, bo to On występuje z tą inicjatywą. I teraz co my, to tak samo jak z sakramentami chociażby. Przyjmujemy sakrament bierzmowania i potem co my zrobimy z tą łaską? Czy my będziemy z nią współpracować i ją rozwiniemy? A może jeszcze bardziej widać to w sakramencie małżeństwa. Czy małżonkowie są świadomi tego, że otrzymują sakrament i czy potem na tym jakby bazują, budując swoje wzajemne relacje, szczególnie wtedy, kiedy nie jest łatwo, kiedy jest trudno.
Czyli to nie jest taki nasz stan posiadania, czy też nasze chciejstwo, tylko po prostu wiąże się to z łaską.
Tak, bo wiara w ogóle ma charakter dynamiczny, nasza wiara się zmienia, to nie jest tak i dobrze, że się zmienia, ona powinna dojrzewać. Wiara dziecka do pierwszej komunii świętej jest inna, inaczej umotywowana, inaczej się wyraża, inna powinna być wiara człowieka dojrzałego. Czasem jest tak, że zatrzymujemy się na tym poziomie troszeczkę przygotowania dziecka do pierwszej komunii, zwłaszcza jeżeli ktoś ma luźne relacje z Panem Bogiem i luźne relacje z Kościołem. Ale czasem Pan Bóg daje znaki. Ostatnio też słyszałem o pewnym takim doświadczeniu jednego polityka, który pod wpływem takiego znaku przeżył w jakiś sposób nawrócenie, doświadczył tego, co to znaczy Boże miłosierdzie i co to znaczy że Pan Bóg mnie wyzwala i co to znaczy, że On oferuje mi życie, które się nie kończy.
Ksiądz powiedział tutaj o tym, że czasami zatrzymujemy się gdzieś na tej katechezie ze szkoły podstawowej czy średniej, no ale mam wrażenie, że to czasami to nawet jest dość często. I teraz pytanie, czy co z tym fantem zrobić, bo mówi się coraz częściej o tych katechezach parafialnych w kontekście religii w szkole, również o katechezach dla dorosłych. Czy widzi ksiądz jakąś szansę, żeby to się rozwinęło?
To znaczy, zawsze podstawowym narzędziem katechezy i podstawowym narzędziem przepowiadania w Kościele będzie żywe słowo. I ono naprawdę okazuje się najbardziej skuteczne. Ono jest skuteczne wtedy, kiedy ludzie czują, że to słowo faktycznie to jest Słowo Boże i ono odpowiada na ich konkretną egzystencjalną sytuację. Bo przecież, kiedy jeżdżą na spotkania ewangelizacyjne z Ojcem Boszoborą czy z innymi, to tam nie ma jakiegoś pokazu multimedialnego. Ten człowiek wychodzi, bierze Pismo Święte i przepowiada słowo. Ale to słowo mocno trafia. I chodzi o to, aby nasze przepowiadanie, nasze głoszenie Słowa Bożego było takim mocnym przepowiadaniem, abyśmy mocno je zakotwiczyli w Piśmie Świętym i w ojców Kościoła, bo Święty Paweł pisze, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny, ono uderza tak naprawdę. I chodzi o to, aby ono uderzało. I tego nie zastąpią ani media społecznościowe, ani jakieś multimedia, czy cokolwiek innego. Czasem tak mówimy, albo więcej mediów, albo w jakiś inny sposób docierajmy, szczególnie do młodych ludzi. Nie, jeżeli ktoś zachoruje, ma ciężką chorobę, dowiaduje się, że ma raka, to on chce słuchać słowa nadziei. Ale to nie musi być tak jak mówiliście, to nie musi być taki ostry znak. To może być zwykły, codzienny znak, że ja potrzebuję na co dzień słowa nadziei, które nadawałoby sens mojemu życiu. Ja idę do kościoła i tam to słowo dostaję. Tym się karmię.
Wracając jeszcze do tego fragmentu, czy Bóg pochwala ubóstwo, ale również takie ubóstwo materialne?
No tak, to zawsze była jedna z dróg, którą kroczyli chociażby ludzie podejmujący życie ascetyczne w kościele. Życie mnichów zawsze było naznaczone też ślubem ubóstwa. Już od tych czasów, powiedzmy, starożytności chrześcijańskiej, kiedy te pustelnie na pustyniach Egiptu i Syrii powstawały i oprócz posłuszeństwa, czystości też zawsze łączyło się z tym ubóstwo. No dzisiaj jest żywe w kościele.
Ale to oznacza, że Bóg pochwala ubóstwo tak jak wiele innych rzeczy, czy jednak to ubóstwo wywyższa ponad na przykład stan bogactwa?
To nie jest tak, ponieważ ktoś może mieć dużo i może tymi dużymi środkami materialnymi służyć innym ludziom, a ktoś wybiera drogę ubóstwa jako pewną drogę takiego doskonalenia duchowego i też to jest, będzie dobra droga, ale zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku może być niebezpieczeństwo chociażby pychy, że ja po prostu wybrałem taką drogę i muszę być już tak święty i zaczynam mnie pycha niszczyć.
Ksiądz dr Krzysztof Łuszczyk, rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.